No to napalimy w kominku, bo zimno. Wiesz co? Muszę ci powiedzieć, że w kominku to ja palę prawie dokładnie od 5 lat. Dopiero. Dopóki ojciec był, dopóki byliśmy razem, ani jeden, jedyny raz nie napaliłam w kominku. Ani on ode mnie tego nie wymagał, ani ja się do tego nie rwałam. W każdym razie to już było takie jego zajęcie, że palił w kominku.
No tak. Taka niezwykła spowiedź dzisiaj. Zwykle rozmawiamy i z żywymi, i o żywych, a dzisiaj będziemy mówić o kimś, kogo już między nami nie ma. O moim tacie, o twoim mężu. Pewnie ja i ty trochę się obawiamy emocji. Bo to tylko 5 lat, jak nie ma z nami daty. Tata nawrócił się chyba dosyć późno po tobie. Jak to było?
Tak nie mogę powiedzieć dokładnie, bo wiesz, ojciec nie był takim człowiekiem wylewnym, który by o swoich uczuciach, o odczuciach mówił, sam wiesz. Ale myślę, że gdzieś nie dalej jak 2 lata chyba po mnie się nawrócił. Zwłaszcza, że nigdy nie był przeciwny temu, że ja się nawróciłam, że jeździłam na spotkania. Nigdy mi nie powiedział żadnego tam już słowa złego, żebym nie jechała. Także to tak się jakoś łagodnie przeszło z jednego stanu w drugi.
Tak, no przecież woził cię na spotkania kościoła przez długi czas.
Tak. A potem któregoś dnia oświadczył, że no właściwie to ja jestem przecież nawrócony, co wy tak mnie tu nagabujecie. Już się nawróciłem. I od tej pory był nawrócony.
A wcześniej pamiętam, że niekiedy przyjeżdżał na spotkanie i zostawał w samochodzie. Pamiętasz to? Chyba się nie odważał na początku wejść na tam, gdzie spotykaliśmy się jako kościół.
No, wiesz, tego akurat sobie nie mogę za bardzo przypomnieć, ale skoro ty pamiętasz, to moja
Tak.
pamięć jest zawodna.
Może to było krótko rzeczywiście, ale bo potem przychodził i słuchał. Ale rzeczywiście się z tatą nie kłóciliśmy o sprawy związane z wiarą. Tata w ogóle był katolikiem?
Z urodzenia, ale nie z przekonania. Takim katolikiem, co to go ochrzcili, jak miał tam parę tygodni. Ale ojciec nie rozmawiał o sprawach wiary. Do kościoła to tak chodził, jak go namówiłam. Nie widziałam, żeby się modlił wcześniej.
Nas do kościoła nie ganiał, to raczej ty.
Nie, to ja tak. Ja tak jakoś szukałam, tak chciałam być taka dobra katoliczka. Pomyślałam sobie, że skoro już jestem tą katoliczką, to powinna być taką, jak należy. I starałam się was też do kościoła, do Boga, tak sobie tłumaczyłam, że was tam prowadzam.
A tata był taki właśnie jakiś obojętny, ale czy to znaczy, że w ogóle nie interesował się takimi duchowymi sprawami, nie wiem. Nigdy nie rozmawialiście o tym?
Chyba nie. Ojciec nie był wylewnym człowiekiem. Nie był wylewnym, nie był takim, wiesz, takim dyskutantem, filozofem. On był po prostu rzeczowy.
Tak, to był człowiek czynu.
Człowiek, tak, on był człowiekiem czynu. Co pomyślał, umyślił sobie, to się brał i realizował, od razu robił. Nie odkładał na później, na wiosnę się zrobi, na jesieni się zrobi, nie, od razu. Ostatnimi czasy to czasami tak właśnie, może źle się czuła, może tak sobie mówił. Wołał mnie do tego palenia i mówił: chodź, zobacz, jak się pali, bo jak kiedyś zostaniesz sama, to nie będziesz wiedziała, jak napalić. Czasami się żartowałam z tego, generalnie się zżymałam. Dlaczego miałabym zostać sama? Ale kiedyś powiem ci, że Przychodziłam właśnie, jak tu tata siedział i palił i wziął mnie tak energicznie za rękę, chodź tutaj i zobacz, że tak to zrobił energicznie, że nawet no, jakoś nie oparłam się temu, że tu już się stanęłam. No i mówiłam mu, ale wiesz, no przecież ja tyle razy to widziałam, jak robisz, to ja wiem, jak to zrobić. I wtedy powiedział, zobacz, tu jest śrubokręt.
Pamiętasz te nasze wyjazdy wspólne do Lublina na spotkania kościoła? Już później, kiedy już ogłosił nam, że jest wierzący?
Tak, to on ogłosił nam, że jest wierzący, tak. Pamiętam, oj, pewnie, że pamiętam. Najpierw jeździliśmy, najpierw Żukiem, czy najpierw tą Korię, najpierw chyba Żukiem.
Żukiem, długi czas.
Tak, bo to mieliśmy tylko taki samochód. I pamiętam, jak kiedyś z tyłu tam na tej pace ojciec nam szykował siedzenia, jakieś pusztaki i deska i tam siedzieli i z Weroniką, z wózeczkiem, wózek tam stał.
Wózek stał, tak.
Tak, i, a tam w tej podłodze była dziura. Kiedyś było po deszczu, a ja gdzieś tak siedziałam niedaleko. W każdym razie jak wychodziłam z tego Żuka już w Lublinie, to sobie spojrzałam na nogę, ja byłam taka schlapana. No, takie były przygody z Żukiem.
Tata niechętnie mówiło o tym właśnie, o swojej wierze. I ten początek był taki trudny, jak pamiętam. To no, muszę przyznać, że pamiętam takie... To nie były scysje między nami, ale jakiś rodzaj takiego zarzutu miałem do niego. Takie, jakby to nazwać, takie żądanie poprawy w kwestiach moralnych. Szybkie. Dzisiaj tego tak nie, na to tak nie patrzę. Myślę, że byłem dość nieczuły i raczej nie brałem pod uwagę tego, że nawrócił się w wieku już ponad 50 lat.
Nie, jeszcze nie miał 50 lat.
Naprawdę?
Tak.
Coś źle liczę.
No załóżmy, że gdzieś w 40, że przepraszam, w 90...
Czwartym? Piątym się nawrócił?
Może piątym.
No tak.
Piątym albo szóstym. To jakby nawet w szóstym, no to miał 45 lat.
Zobacz, zupełnie nie zdawam sobie z tego sprawy. Był młodszy ode mnie niż ja teraz.
Tak.
Ale ten wzrost, wiem, że taki był utrudniony przez pracę, jaką wtedy wykonywaliście.
Tak, nasz wzrost na początku był bardzo powolny. Wiesz, była niedziela, byliśmy na spotkaniu, oczywiście bardzo przeżywaliśmy, chłonęliśmy kazania, jakie Paweł wygłaszał, ale później jechaliśmy do domu, a zajmowaliśmy się wtedy już handlem. Od 95 roku, kiedy pokończyły nam się te prace zawodowe, wzięliśmy sobie taką działalność, założyli i zajmowaliśmy się tym handlem. To była bardzo absorbująca praca. Tam trzeba było się utrzymać na rynku. Było nas dużo, miejscowość bardzo mała, niby powiatowa, ale cóż to tam tych ludzi. Także w ogóle to rolnicza i każdy ma jakieś tam swoje kwiatki, warzywa, inne rzeczy. Także tam się utrzymać na rynku nie było łatwo. A my utrzymywaliśmy się i to całkiem dobrze. Ale kosztowało nas to bardzo dużo pracy. Dbania o to, żeby ten towar był zawsze świeży, żeby był zawsze na czas, żeby były ceny konkurencyjne. Także my rzucaliśmy się w wir tej pracy, tych interesów swoich takich zieleniakowych. No i w niedzielę znów jechaliśmy do Lublina. Nasze chrześcijaństwo było trochę niedzielne przez spory czas.
Pamiętam, że miałem wam to trochę za złe, ale dzisiaj na to patrzę inaczej. Pamiętam waszą pracę, szczególnie taty, bo on po ten towar jeździł Żukiem trzybiegowym do Sandomierza o godzinie pierwszej, drugiej, wracał na czwartą, piątą.
Tak, wspomaganie działało tylko zimą, jak było ślisko.
Tak, wspomaganie tam nie ma, że zupełnie.
To tata tak żartował sobie.
Tak, tak. I na giełdzie ładował te ponad przepisowe 2 tony niekiedy na Żuka. Przyjeżdżał, budził mnie. Ja z tatą tego Żuka już tam, czy z Maćkiem. Nie, Maćkiem chyba, nie pamiętam, czy Maciek tu wtedy był, chyba nie. W każdym razie Żuk był rozładowany. Potem trzeba było go ponownie załadować na ten dzień na Zieleniak. Tam pojechał już sam, najczęściej chyba. Tam go rozładował ponownie. 10 godzin stania w słocie, deszczu, czy na mrozie albo na słońcu. Sprzątanie po tym przenośnym zieleniaczku. Przyjechanie i dopiero jakiś obiad i ewentualnie sen parę godzin. I dzisiaj patrzę na to inaczej. Dzisiaj widzę, że tata był wykończony fizycznie zupełnie.
Tak. Bardzo ciężko pracował. Bardzo ciężko pracował. I teraz to czasami, jak o tym myślę, to sama się zastanawiam, skąd miał tyle siły. Ojciec jeszcze i w tunelach pracował. Generalnie był pracowitym człowiekiem. Nie był leniwy, ale też i lubił wszystko robić sam. Rzadko, znaczy korzystał z pomocy, bo musiał korzystać z waszej pomocy.
No miał synów.
Miał synów, korzystał, ale wiele rzeczy rzadko tak, żeby do wspólnej pracy, do was rzadko, bo on lubił robić sam. Żebyś wiedziała, do czego jest. Ta łapka, o tu rączka, ona się często obluzowuje. Po kilku otwarciach i zamknięciach odbluzowuje się. Żebyś wiedziała, że sobie trzeba przykręcić. No, to wysłuchałam tego i już poszłam do swojej, tam do swoich zajęć. I kiedy właśnie paliłam, od 6 grudnia zaczęłam palić. No, pierwsze 2 dni to chyba nie paliłam, bo w ogóle byłam taka półprzytomna, ale jak już trochę oprzytomniałam i zmarzłam, to zaczęłam palić właśnie i nie wiem, czy za pierwszym, czy za drugim razem, kiedy kominek był rozgrzany, odpadła mi ta rączka, bo jej wcześniej nie przykręciłam, jak była poluzowana. I naprawdę bardzo bym się przestraszyła, nie wiedziałabym chyba, co robić, gdyby nie to, że właśnie w ostatnim już czasie ojciec mi pokazał ten śrubokręt, on tu zawsze leży. Był taki czas, kiedy tak dużo pracowaliśmy, mało, dużo pracy, ciężkiej pracy, mało snu, że człowiek w takim, wiesz, popada w takie, no ja nie chcę tu mówić nieładnych słów, ale takie upodlenie. Po prostu jedyna potrzeba to się wyspać. Gdzieś tam położyć się, wyspać się i to jest zły stan. Tak, to było złe w naszym życiu. To bardzo nam opóźniło. Opóźniło nam bardzo wzrost jako chrześcijanie. I tak było przez parę lat. Bóg nam bardzo błogosławił w tej pracy. Ja widzę teraz, jakie to wcześniej też widziałam. Zdałam sobie z tego sprawę dość szybko, że to nie jest naturalne, że na tym małym takim zieleniaczku stało nas kilkoro tam takich z tymi swoimi towarami, z takimi straganami. Ludzie stali, a u nas była kolejka, u nas była ciągle kolejka. Nie kochali nas za to oczywiście ci nasi konkurenci. Konkurencja w ogóle się nie kocha, ale nas już tam wyjątkowo nie kochali. Życzyli nam chyba wszystkiego złego.
No, bez chyba i też bez pewne chyba. Rzeczy was spotykały.
I dokuczali nam bardzo nieprzyjemny sposób. Ale jakoś to przetrzymaliśmy.
No właśnie tata, pamiętam, nie mógł się z tym pogodzić. I pamiętam, że to no, dostawał rzeczywiście ciężkich nerwów na te podłości, które go tam spotykały. Nie tylko na słowa, ale bardzo, bardzo paskudne takie zachowania, o których już nie godzi się nawet mówić i wspominać. Jak sobie radził z gniewem, wiesz o tym? Wtedy z taką no, chęcią, nie wiem, może nawet i oddania komuś?
Ja myślę, że w takim, wiesz, jak coś ci takiego bardzo przykrego i tak bardzo paskudnego spotka, to naturalnym takim odruchem jest chęć odwetu. Ale myślę, że opanowywał te chęci. Mhm. Opanowywał, bo to nawet ja mówiłam, wiesz, to może byś poszedł na policję albo No i po co tam pójdę? No i po co ja tam pójdę? Przetrzymamy. To było jego, to było, przetrzymamy. I rzeczywiście przetrzymaliśmy. Wszystkich przetrzymaliśmy.
Tak, ludzie się zmieniali, ale właśnie
się zmieniali, a my tam byliśmy ciągle przez 20 parę lat.
Klienci was lubili.
Byli tacy, którzy nas omijali szerokim łukiem i zastanawiałam się dlaczego. Staraliśmy się być mili, uprzejmi dla ludzi, no bo jakżeż inaczej, to był nasz prywatny interes przecież. Towar staraliśmy się mieć dobry, świeży, bo to jest takie kółko, że jak ci dobrze towar schodzi, no to ciągle dowozisz świeży i ciągle masz świeży, jak nie zalega, tylko znów zejdzie. Ceny mieliśmy niewygórowane, jeżeli coś było, no nie wiem, niesłodkie, niekwaśne, czy jakieś tam, to się szczerze mówiło ludziom, no chciała jakaś kobieta jabłka na ciasto, to mówiłam, jeżeli nie, znaczy, czy ojciec jak sprzedawał, no mówił, no, to one się tak za bardzo na ciasto nie nadają, na szarlotkę, bo są czy za słodkie, czy za soczyste, no. Także nie mogli nam zarzucić jakiegoś tam kłamania, naciągania, ale byli ludzie, którzy nas omijali szerokim łukiem. Ale tych była zdecydowana mniejszość, mieliśmy bardzo dużo klientów. Zresztą tak jak powiedziałam, Bóg nam tak błogosławił, że widzieliśmy to, bardzo szybkośmy to zauważyli. Zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że mamy taki sam towar jak wszyscy. I dlaczego ludzie u nas chcą kupować, a gdzie indziej nie. To nie była nasza jakaś tam taka super zdolność czy zasługa jakaś. Poza tym był z poczuciem humoru. Zakupy robią w większości kobiety. Nie była taka sytuacja, że podchodzi jakaś pani, ja mówię, słucham panią, a ta kobietka taka już starsza mówi, a ja to bym wolała, żeby mnie ten pan obsłużył. Aż ty kobieta sobie myślę, no i ten pan obsłużył. Ale to były takie zabawne sytuacje. Czasami przychodzili ludzie. Myślę, że sympatie to są takie obopólne. Jak się lubi ludzi, to i ludzie ciebie będą lubić. I odwrotnie, jak ludzi nie lubisz. Choć ojciec nie był takim człowiekiem, który by zabiegał o względy ludzi. Po prostu był sobą. Tata zawsze dbał o to, żeby drewno było. A ten kącik, wiesz, ten za oknem, tam gdzie właśnie się składa teraz drewno, to tata go tam urządził. Było jakieś parę płytek, więc tam je, wiesz, ułożył i tam sobie zbierał drzewo. Najpierw mi się to trochę nie podobało, bo tak mało estetycznie wyglądało, ale później zauważyłam, jakie to jest praktyczne, że w zimie nie trzeba iść do drwalki po drewno, tylko właśnie je za oknem, wystarczy tylko wyjść z domu i już jest. Tak, że to ojciec miał takie różne pomysły, które wprowadzał w życie.
Pamiętam waszą walkę z nałogiem nikotynowym.
Tak.
Ciężkie to były dni dla was, nie?
Bardzo ciężkie. Bardzo ciężkie. To już było i po nawróceniu taty. No jasne, gdyby nie był nawrócony, to pewnie by nie rzucił tych papierosów, bo i po co? Z jakiego powodu? Skoro tak musiał cierpieć z tego powodu, zanim się odzwyczaił. Ale tutaj nam pomogliście, no ty i Gosia, bo właśnie zamieszkaliście już u nas, tu z nami. I Gosia szczególnie miała nos bardzo czuły na papieroski. Więc, a jako, że taka młoda synowa, świeża, dopiero tu przyjechała mieszkać, to tak nie śmiała nam zwracać uwagi, ale mówiła to tobie, no a ty nie miałeś większych oporów. No i najpierw była konsternacja taka, no co to będzie nam tutaj zwracał uwagę. No tak, no ale rozmawiamy tak ze sobą, no powiedz, czy nie ma racji? No ma rację. No to może byśmy w końcu rzucili te papierosy, bo tak nawet ja to mówiłam do taty, wiesz, mówię, my nie wygramy. Musimy rzucić te papierosy. A tak generalnie to bardzo źle czuliśmy się z paleniem tych papierosów. To był rzeczywiście silny nałóg. Bardzo byliśmy tym nałogiem tak, no, tkwił w nas. Bo kiedy jeździliśmy na spotkania, ludzie w kościele nas pytali, no i jak walczycie z nałogiem? No walczymy, no staramy się. A wyjeżdżając z Lublina, zaraz tam z tej górki, jak się zjeżdża, zapalaliśmy sobie papierosy i właśnie takśmy rozmawiali, że no podle się czujemy z tym. Że, bo zdawaliśmy sobie sprawę, że okłamujemy i że to trzeba skończyć. I to się tak zbiegło w czasie właśnie, jak wy przyjechaliście mieszkać do nas. I nam pomogliście rzucić te papierosy. Rzeczywiście, ja już mówiłam kiedyś, że jak mnie taka chęć straszna nachodziła zapalić, to zawsze się modliłam. Prosiłam Boga, żeby mi pomógł to przezwyciężyć. To paskudne jakieś uczucie chyba, czy no nie wiem, taką chęć. I zawsze Bóg mi pomagał. Zawsze zanim skończyłam modlitwę, tam 2-3 zdania prośby do Boga, to moje myśli były już przy czym innym. Już nie myślałam o papierosie, nie myślałam o paleniu. I tym sposobem tak radziłam mężowi swojemu. Tak starałam się mu jakoś pomóc. Mówiłam mu, módl się, no i tak jak mówię, mąż nie był taki wylewny, taki, żeby mi mówił o swoich uczuciach, odczuciach takich o Bogu, ale myślę, że to mu pomogło, że też się modlił, że przezwyciężyliśmy, no tak tylkośmy sobie zdawali sprawę, jak dzisiaj było, bardzo ciężko, no ja na przykład mówię bardzo ciężko, a u ciebie? U mnie też, no to, ale później już mówiliśmy sobie, że jak było? No dzisiaj to już było nieźle, wiesz. No wiesz, i ja też już dzisiaj za dużo nie myślałem o paleniu. No i tak tym sposobem rzuciliśmy ten paskudny nauk. Tę odpowiedzialność palenia w kominku to już sam na siebie wziął i bardzo tego przestrzegał. I nie było tak, że było nienapalone, bo coś tam. Jak miał jakieś wyjście, tam wyjazd z domu, to najpierw napalił, a potem dopiero gdzieś tam pojechał. Jak no, do pracy to nie chodził z tego domu, do pracy to chodził z tego dużego domu, tam gdzie teraz wy mieszkacie, ale też przed wyjściem do pracy palił w piecu. Choć na przykład była wolna sobota, ja byłam w domu, nigdy nie zostawiał mi palenia w piecu i dopiero, żeby sam poszedł do pracy, tylko wstawał wcześniej, napalił. To był taki odpowiedzialny człowiek.
Pamiętam wyjazdy z wami na różnego rodzaju nasze kościelne eskapady, na obozy.
Żukiem.
Byliśmy nad Morzem Żukiem i w Zakopanem.
W Mrzeżynie, tak.
Tata lubił jeździć?
Bardzo. Bardzo lubił jeździć.
Bardziej od ciebie.
O, zdecydowanie. To znaczy, ja też bardzo lubiłam jeździć jako pasażer.
Ale pozwól, że zaryzykuję coś, powiedzenie czegoś niekorzystnego o tobie. Mogę?
No, spróbuj.
Myślę, że ty byłaś wtedy bardziej skoncentrowana na zarabianie pieniędzy. Tata chyba łatwiej by z tego zrezygnował wtedy. Bo każdy taki wyjazd oznaczał dla was rezygnację z 2 tygodni w sezonie.
No... Niekoniecznie masz rację w tym wypadku.
Popraw mnie.
Niekoniecznie. To ojciec się denerwował bardziej ode mnie, ponieważ to tak trudno wytłumaczyć. Nie był skąpy na pieniądze.
O nie, to jest jeden z najchłonniejszych ludzi, jakich znałem.
Tak, a denerwowało go, że tak... Nalegają na nas, żebyśmy jechali. Nie rozumieją, że teraz się zarabia najwięcej pieniędzy. Pieniądze są na wszystko przecież potrzebne. Na to, na tamto. W kościele były potrzebne pieniądze. Wam jako młodemu małżeństwu były potrzebne pieniądze. Na wszystko to było, ale trzeba było pracować. I on tutaj tak się nie mógł z tym pogodzić, zrozumieć. Te wyjazdy na początku wyjeżdżaliśmy bardzo niechętnie, to chodzi o obozy kościoła, wyjeżdżaliśmy bardzo niechętnie, bo to był drugi miesiąc wakacji, jeszcze jak była pierwsza połowa w sierpnia, to jeszcze była bardzo dobra co do handlu, więc później, nie wiem po ilu tam takich latach.
Był taki przełom, pamiętam, że zaczął tata... To chyba było jak wtedy, jak sobie tak zdał sprawę, że może ty albo tata, że dzięki byciu w kościele po prostu zwiedziliście kawał świata.
Tak, zwiedziliśmy
No, Polski, powiedzmy, ale nawet
Polski, ale
gdzieś tam za
byliśmy
granicą
też,
też.
tak,
Tak.
byliśmy w Chorwacji, to dla nas to była naprawdę, gdzie my w ogóle nigdy nie wyjeżdżaliśmy, nigdzie. Ja pierwszy raz dopiero z kościołem, już taka kobieta nie najmłodsza, byłam w górach na wycieczce. To jeszcze wtedy ojciec był nienawrócony i pozwolił mi pojechać na tą wycieczkę, co ja byłam chętna pojechać już wcześniej z zakładów pracy. Były takie wycieczki, ale tato się nigdy nie zgadzał i dla
Pamiętam,
mnie.
mam zdjęcia, chodziłaś po Czerwonych Wierchach. Może nawet nie pamiętasz nazwy, ale ja ci pokażę, gdzie to było. To
Tam na
całkiem.
Kondratową, jak wychodziliśmy, jest też takie zdjęcie.
A, pamiętasz nazwę,
No,
bardzo, bardzo, tak, dawałaś radę.
tak, w pewnym momencie zdaliśmy sobie sprawę z tego, że no i co, i wyjechaliśmy. No i nie zarobiliśmy te ileś tam tych tysięcy. I na nic nam nie brakuje przecież. Na wszystko jest. A tak zaczynaliśmy dostrzegać, tak stopniowo zaczynaliśmy dostrzegać wartość tych wyjazdów. Nie najlepiej czuliśmy się, byliśmy najstarsi w tej grupie w kościele naszym, sama młodzież była, studenci. Także my tam byliśmy najstarsi i nie byliśmy też nauczeni wyjazdów takich wypoczynkowych. Nigdy na żadne urlopy, na urlopśmy nigdzie nie wyjeżdżali. Uważaliśmy, że przecież mamy wieś, rzeka, las. Co nam więcej potrzeba? Oczywiście nie zdawaliśmy sobie sprawy, że wcale z tego nie korzystamy. Poza tym, że no, widzimy ewentualnie. No, także, ale później tak. To się łączyło właśnie z tym wzrostem w chrześcijaństwie, w Chrystusie, że zaczynały nam być potrzebne relacje z braćmi, siostrami, z Kościołem, z ludźmi z Kościoła. Ojciec przylgnął do ludzi z Kościoła bardzo, dlatego że sam był człowiekiem takim z natury lojalnym, dotrzymującym słowa. O, jak coś tam obiecał komuś, to... I tam właśnie zauważył, że może za szczerość, może że otrzymuje szczerość. I dlatego tak bardzo przylgnął do sercem do ludzi z Kościoła.
Chyba miał pierwszych przyjaciół w życiu właśnie w Kościele.
Tak.
Takich przyjaciół na stałe, bo wcześniej tam pewnie w pracy miał kolegów, ale no,
no takich jednych od wypicia, drugich od zakąszenia. Ale to byli tacy koledzy, którzy...
No, różnie bywało.
Różnie bywało. W każdym razie tato niekiedy... nie wspominał dobrze tak. życia sprzed nawrócenia. Później w porównaniu z tym, jakie życie wiódł po nawróceniu. Żałował tych lat, że tak mu przeszły. Uważał, że to było takie byle jakie.
Ale nie był człowiekiem, który by rozmyślał nad przeszłością.
Nie był człowiekiem, który o tym mówił.
Tak myślisz?
Tak myślę.
Bo nie, nawet nie żalił się, ale to rzeczywiście...
Nawet jestem pewna, ale czasami w rozmowach, jak ja czegoś dotknęłam, to nie mów o tym, bo nie chcę o tym myśleć. No, żałował wielu rzeczy, które zrobił. Znaczy, które zrobił. Nie były to jakieś takie rzeczy złe, przestępstwa, no w sensie takim, nie? Ale zobaczył, jak można piękne życie wieść z Bogiem. Po prostu piękne. I to mu się tak spodobało, że żałował, że te wcześniejsze lata nie były takie. Nie miał ojciec łatwego charakteru. Ale miał takie cechy, które są godne pochwalenia, które... Na przykład był bardzo słowny. Jak coś komuś obiecał, to naprawdę mogło go uwolnić od tego śmierć albo ciężkie kalectwo. Był słownym człowiekiem i bardzo nie lubił niesłowności u innych. Jak już potraciliśmy te prace nasze w zakładzie mleczarskim, bo ojciec był mleczarzem, no i tam w tej pracy w zakładzie czuł się dobrze. On lubił to, co robi. To, co robił. No ale jak stracił tę pracę, więc jak zaczęliśmy handlować, to bardzo się złościł na ludzi, którzy obiecali, że jakiś towar dowiozą, a nie dowieźli. O, to już wtedy taki ktoś to miał po prostu przekichane u ojca. W ogóle ojciec jeszcze wcześniej, przed nawróceniem, miał takie cechy jak rzetelność w pracy. Lubił swoją pracę w mleczarni. Z zawodu był mleczarzem, technikiem mleczarzem i lubił tą pracę i on tam w tej pracy tak się spełniał, można powiedzieć. Ale później przyszły złe czasy, inne czasy przyszły. Mleczarnia upadła, pozwalniali ludzi, w ogóle był upadek z zakładu. Powstała na bazie tej mleczarni spółka mleczarska, tam już był prezes
inny. No tak zwane przekształcenia, czyli złodziejem pogania.
Także tam już to dużo zdrowia stracił. Chyba ze 3 lata albo 4 pracował w tej mleczarni, ze 4 pewnie. Tak, wykorzystywał ich ten szef maksymalnie. Ojciec tam był kierownikiem zmiany albo na dziale, jakimś już tak nie pamiętam. W każdym razie nie pozwalał wpisywać nadgodzin pracownikom, więc jak trzeba było zostać po godzinach, a często, szczególnie latem, to jest taki produkt, mleko to jest taki produkt, który po prostu psuje się bardzo szybko i to trzeba naprawdę latem robić od razu, przerabiać go. Jak trzeba było po godzinach zostać, pamiętam, że była taka sytuacja, że obiecał kobietom i 3 takim pracownicom, które się zgodziły zostać po godzinach, żeby tam coś zrobić, obiecał im, że im w premii to wynagrodzi. No i jak doszło do podziału premii, no to kierownik proponuje premię dla pracowników poszczególnych i on im dał więcej tej premii, tam chyba po 50 zł, wtedy już nie pamiętam jakie te pieniądze, bo aż to już były nowe pieniądze. I mu szef tego nie zatwierdził. Wręcz całkiem im zabrał, albo dał im trochę mniej niż innym. No, w każdym razie wtedy to bardzo to przeżył. To go kosztowało dużo zdrowia. I 150 zł z własnego portfela, bo powiedział, że tak być nie może, obiecał. Te kobiety nie pojechały do domu na czas, tylko zostały, pracowały, więc im dał ze swoich pieniędzy.
Bywało kilka razy, że jechałem z tatą samochodem gdzieś i pokazywał mi ludzi, których mijał ze łzami w oczach. Wiesz, co mówił?
Bardzo go bolała nielojalność niektórych.
Patrz, mówił, a ja za niego nadstawiałem karku.
Tak, tak.
Bo on a teraz nie poznaje mnie na ulicy, teraz się odwraca, bo jestem innej wiary albo dowolny powód, tak? Bo mi się powodzi, bo Bóg go błogosławił w tej pracy.
Dlatego tak przylgnął do ludzi z kościoła, bo tam widział lojalność, widział szczerość. Tam był pewien braci z kościoła, że oni nie zdradzą go. A takie zdrady, taka nielojalność bardzo go bolała, jak często od ludzi doświadczał. Jak już coś robił, to się angażował w to całym sobą. Zresztą to się później przełożyło na ten czas, kiedy się nawrócił do Jezusa Chrystusa. Bo też i kiedy już zrozumiał Ewangelię i kiedy tak poszedł za Jezusem, zwrócił się do Niego całkowicie, to tak na całość. Nie znaczy, że był tam od razu takim innym człowiekiem, grzeszył jak każdy, ale nie sądzę, żeby go mogło coś odwieść od Boga, od Jezusa, że jakiś koszt, jaki tam musiał ponieść w związku z pójściem za Jezusem, że mógłby go przerosnąć, czy przestraszyć, że mógłby zrezygnować. Ojciec był taki, że jak już...
Przeżył też jako ojciec straszną tragedię. Jedno z jego dzieci zrobiło to, czego najbardziej w życiu nienawidził. Zdradziło.
Tak, nasza córka odeszła. Odeszła od kościoła. Odeszła i od nas siłą rzeczy. W najgorszy sposób, w jaki można to było zrobić. Tak. Bardzo go to bolało, bardzo. choćby sądząc, że nie wolno było mówić o nich w domu. Po prostu widział, że nie czuł, że nie chciał mówić, bardzo to przeżywał. Nie wolno było mówić w domu o niej i już.
Tak wracając jeszcze do tej słowności i odpowiedzialności, były takie nieraz śmieszne sytuacje. Kiedy już handlowaliśmy na Zieleniaku, ludzie składali zamówienia na jakieś imprezy. Raz właśnie kobieta złożyła zamówienie na wesele, więc duże zamówienie, wszystko kupił, był na giełdzie, w hurtowni, kupił wszystko, jak było zamówione i nie kupił pietruszki. Już taka nie jestem pewna, ale chyba o natkę pietruszki chodziło. To była pewnie jakaś zima. W każdym razie wyobraź sobie, że pojechał po tę natkę pietruszki w nocy na giełdę do Ostrowca, bo tu było najbliżej, a wtedy tak w soboty była, z piątku na sobotę, i kupił tę pietruszkę. No, trochę się dziwiłam temu, ale jak kobieta zamówiła, to ma dostać, powiedział, bo skąd ona teraz weźmie, jak tam pewnie tych natek było tam parę pęczków, no jak to na wesele, może z 10, więc skąd ona weźmie taką ilość teraz natki? No to nie wziął tych pieniędzy od niej, które sam musiał zapłacić, no bo paliwo i tam w ogóle czas, niedospanie. A przecież nie mógł powiedzieć za natkę, za pęczek 5 zł, tylko pewnie złoty 50 czy 2 zł, no w zależności jak tam akurat kosztowały te pęczki. To był taki nasz ojciec.
To nie była nagła choroba. Ona musiała się toczyć już wcześniej, ale
objawiła się zupełnie tak.
Objawiła się, tak. A ojciec nie był z tych ludzi, którzy tam z byle czym lecą do lekarza, czy przejmują się, że go tam coś gdzieś zaboli, czy że się coś źle czuje.
Zresztą w ogóle tata nie lubił lekarzy i urzędników, nie?
Tak, to prawda.
Omijał, nie to, że nie lubił ich na rynku czy gdzieś, ale urzędy i gabinety to tam nie bywał.
Urzędników, owszem, jak przychodzili na Zieleniach na zakupy, tak, tak. To z przyjemnością z nimi tam sobie porozmawiał, z każdym pogada, ale tak do urzędu trzeba było iść. Miał od tego żonę.
I pamiętasz ten czas taki duchowo, jak on wyglądał?
Raz tylko tak jakby wtedy, kiedy nie przyjęli go w Lublinie i wtedy tak jakby się załamał. To już mówi, u mnie jest koniec. To u mnie jest już koniec. Ja próbowałam bez przekonania chyba go pocieszać, że no jeszcze nie wiadomo, że zobaczymy. Ale też ten lekarz nie zostawił nam złudzeń.
Pamiętam ten żal, było mi go strasznie żal, bo wiesz, to wożenie taty po lekarzach, czego nie cierpiał. Tam trzeba było go przeprowadzać od Annasza do Kajfasza i ta, no niestety spotkał się wtedy z jakąś zupełnie dla mnie niepojętą bezdusznością i to go tak podłamało.
Tak, w tym Lublinie rzeczywiście ci lekarze zupełnie
położyli go. Pewnie nieświadomie, pewnie to dla nich jest kolejny pacjent.
Dla nich jest tak, taka rutyna, a on nie zdawali sobie sprawy chyba, że to człowiek, że mówią o nim, przy nim i że to doprawdy i omawiali jako kolejny przypadek, o właśnie tak jakby się uczyli, nie wiem, z książki albo gdzieś tam, że nie z żywym człowiekiem jakby mieli do czynienia. Tak go potraktowali bezdusznie, jak pojechał do Radomia. Ojciec w ogóle nie cierpiał, więc a on się nie lubił uskarżać. W Radomiu, jak czekaliśmy tam na przyjęcie, to usiadł sobie, no był słaby, usiadł na ławce, a ja z tymi papierami stałam przy okienku, ale jeszcze wcześniej mówię, wiesz co, jak cię będą pytać, jak się czujesz, to powiedz, że się źle czujesz. Bo wiedziałam, że on powie, że dobrze się czuje. Jak go nic nie bolało, to on się dobrze czuje. To był człowiek, który się nie użalał nad sobą. Powiedz, że się źle czujesz, bo ci tu nie przyjmą. No i tak trochę widziałam, aż mnie prawie
śmieszyło, jak patrzyłam, jak on udawał, że się źle czuje. Jak on chciał pokazać, jak się źle czuje, tak mu to nieporadnie wychodziło.
W ogóle ojciec nie był interesowny. I to często wykorzystywali inni, że on był taki prostolinijny i nie wykorzystywał dla swoich celów różnych sytuacji. Na przykład w zakładzie, jeszcze jak pracował w zakładzie, wiele rzeczy wymyślił, jakieś takie udoskonalenia niewielkie. Zgłaszał oczywiście, bo trzeba było zgłosić kierownictwu, że coś tam zmieniał. Robił to, jeżeli to się przyjmowało, jeżeli to zdało egzamin, przyjmowało się, wtedy inni to wykorzystywali, wtedy był taki czas na składanie wniosków racjonalizatorskich. On zrobił, ktoś tam podpatrzył, złożył wniosek, ubrał to w ładne słowa, wziął za to grube pieniądze. Czasami złościło mnie to w nim, ale jemu to nie przeszkadzało, nie był ani zawistny, ani taki, że wiesz, że chciałby dla siebie te pieniądze. No pewnie nieraz było mu trochę nie w smak, że ktoś wykorzystał jego pomysł, ale przechodził nad tym. Myślę, że tak.
A pamiętam też ten czas, te dwa, trzy lata wcześniej, przed odejściem taty, że wydaje mi się, że wyjątkowo wam było dobrze z sobą.
Ostatnie lata były dla nas bardzo dobrymi latami, a to się łączy z tym, że jako chrześcijanie wzrośliśmy. Wzrośliśmy w Jezusie Chrystusie. Każde z nas pojęło swoją rolę w małżeństwie. Ja uczyłam się długo, ale z miernymi wynikami uległości żony. No, żonom takim światowym, to jest chyba dalsza od Słońca. Albo jeszcze jakiejś dalszej gwiazdy, która tam żona o uległości w świecie myśli. Ja byłam taką żoną, co naprawdę uległość była mi zupełnie nieznana, obca. Także każde z nas uczyło się swojej roli tak jak pisze w Biblii, tak jak mówi nam Słowo Boże, jak Bóg wymagał, jakie dawał zalecenia żonom i mężom. I jak doszliśmy do pewnego poziomu, zauważyliśmy obydwoje, że jest nam ze sobą bardzo dobrze. Ja przestałam być krytykancka, przynajmniej się starałam, rzeczywiście z uległością. Zrozumiałam wreszcie, co to jest taka uległość prawdziwa, uległość z serca mężowi. Myślę, że jeśli żona to pojmie jak należy, to musi jej być.
Jest blisko.
To szczęście jest blisko, to musi jej być dobrze w tym małżeństwie.
To było widać po was. Wiesz, tutaj zachodziłem do was co jakiś czas i siedzieliście sobie, łuskaliście orzechy na przykład, to było wasze ulubione zajęcie. Jakoś wyczuwało się taki spokój, takie zadowolenie z bycia razem u was. Bardzo przyjemne to było oglądać. Nie tylko ja widziałem to, ale i Maciek, i nasze żony.
Tak. Gdzie my przeżyliśmy ze sobą sporo już lat przed nawróceniem. Byliśmy takim małżeństwem chyba standardowym. Nie na tyle złym, żeby się rozwodzić. Ale i kłóciliśmy się setnie i to nie często chyba. W każdym razie często było nam ze sobą źle. No bo wiadomo, jeżeli się małżeństwo kłóci, to znaczy, że nie ma jedności między nimi, że jest im ze sobą źle. I wtedy te ostatnie lata to były piękne lata. Przez to tak bardzo brakuje ojca.
Widziałem was wtedy często nad Biblią. Modliliście się razem, zdaje się, rano. Tata chyba miał nawet swoje ulubione psalmy.
Tak, rano przed pójściem na zieleniak zazwyczajśmy się śpieszyli, no bo to się wstaje szybko, kawa i nad Biblią trzeba spokojnie pomyśleć o tym, co się czyta. Ale czytaliśmy psalmy. Właśnie, żeby nie czytać tak w pośpiechu, bez zrozumienia, więc czytaliśmy psalmy. Ulubionym psalmem ojca to był 27 i 62. Te dwa psalmy czytaliśmy sobie dosyć często.
Cały?
No, szczególnie i jeden, i drugi, szczególnie pierwsze wersety.
Mogę?
No, proszę.
Psalm 27. Dawidowy. Pan światłością moją i zbawieniem moim. Kogóż bać się będę? Pan ochroną życia mego. Kogóż mam się lękać? Gdy nacierają na mnie złoczyńcy, aby pożreć ciało moje. Są oni moimi wrogami i nieprzyjaciółmi. Potkną się i upadną. Choćby rozbili przeciwko mnie obozy, nie ulęknie się serce moje. Choćby wojna wybuchła przeciwko mnie, nawet wtedy będę ufał. O jedno prosiłem Pana, o to zabiegam. Abym mógł mieszkać w domu Pana przez wszystkie dni życia mego, by oglądać piękno Pana i by odwiedzać świątynię Jego. No, to jest rzeczywiście nietrudno zrozumieć, dlaczego tak bardzo ten psalm lubił.
Tak. I powiem Ci, że jak ojciec już wiedział, że umrze, to no nie wiem, jak to powiedzieć, że się nie bał. No tak powiem, jakbym ja, bo tak go zapytałam, kiedy lekarka powiedziała, że to jest już koniec. Powiedziała to mnie w gabinecie. Ja przyszłam, no i tata wiedział, że poszłam do lekarki. I co ci powiedziała? No, najpierw zresztą zadzwoniłam do ciebie. Tu do domu zadzwoniłam, że lekarka mi tak powiedziała i ty powiedziałeś, że trzeba to tacie powiedzieć w pierwszej chwili, bo wtedy byliśmy z Maćkiem właśnie u niego. Wtedy pomyślałam, jak ja mu to powiem. No ale rzeczywiście pomyślałam, że musi wiedzieć, co się z nim dzieje. I powiedziałam mu, że lekarka tak powiedziała. To już? No tak powiedziała, wiesz, ona nie jest nieomylna. Ale on był pogodzony. Był pogodzony. Ja tak, nie wiem, czy to mądre było, ale tak mi się powiedziało i nie boisz się. A ojciec wtedy tak na mnie spojrzał jakoś tak jakby wesoło i powiedział, czego? Przecież idę prosto do Boga. Do mnie to wtedy dotarło, bo sama też, jeśli myślałam o śmierci, to jednak z jakimś trochę, nie wiem, czy lękiem, czy niepokojem, chociaż byłam pewna zbawienia, rozumiałam Ewangelię, rozumiałam Słowo Boże, od wielu lat nawrócona, a jednak o śmierci. A od tej pory to sama myślę o śmierci inaczej, w taki przyjemniejszy sposób. Przecież idę prosto do Boga. Był w stosunku do... Nie umiał zabiegać o ludzi. Nie umiał się tak podlizywać ludziom. Tak jak już powiedziałam, często było to takie, może przez środowisko, często był postrzegany jako niezaradny albo naiwny, że tak właśnie taką prostą drogą szedł. Tak, to tak, a nie, to nie. Myślę, że dlatego tak przylgnął do braci z kościoła, kiedy już nawrócił się i kiedy był w kościele, bo tutaj widział, że go nie spotka kpina albo jakieś takie wykorzystanie. Tu widział szczerość. Szczerość serc, która odpowiadała na jego szczere, na jego szczerość. Lekarka powiedziała, że to będzie za parę godzin, a to było dopiero na drugi dzień. Ale ojciec właśnie był taki, chciałam zostać z nim na noc w szpitalu. Nie, bo musisz przecież się przespać. Ja mówię, no dobra, no to się tu trochę przyłożę na tym twoim łóżku. Gdzie tam na tym łóżku? Jedź do domu.
I było tam, ja się trochę upierałam, że zostanę wreszcie. No wiesz, tata nasz cierpliwy to nie był. O, tu właśnie z cierpliwością to on tak nigdy nie miał jej za wiele. Nie denerwuj mnie, powiedział. No to Maciek mówi, mamo, nie denerwuj taty, bo z Maćkiem byliśmy. Więc no już wie dobrze, pojadę do domu. Przez cały czas modliłam się, żebym go jeszcze w niedzielę zastała rano. No i jeszcze przez cały dzień byliśmy razem. Jeszcze w ciągu dnia mówił Ewangelię taki młody chłopak, mężczyzna, no ale jak chłopak prawie młody, leżał obok niego w kiepskim stanie. Miał płuca zajęte rakiem. Niby słuchał, ale widać było, jak bardzo się męczy, jak mu ciężko oddychać. Tam mu się jakoś tak w tych płucach charkotało. Także to jeszcze jemu próbował cały czas, chociaż już wcześniej tam, bo mówił mu ojciec, ja mówię, jak tam byłam po całych dniach z nim, to też mówiliśmy mu. I przez cały czas rozmawialiśmy i to naprawdę, to był cały nasz ojciec. Jak jakieś 10 minut wcześniej przyszła pielęgniarka, no może 15 minut, i się pytała, no i co, jak się pan czuje? Dobrze. Dosłownie tak, z taką prawie wesołą nutką powiedział, dobrze.
No, dopiero co przyjął audiencję. Pamiętasz, jak to było? Pojechałem do Lublina tego dnia, w niedzielę. Paweł prosił mnie, żebym powiedział świadectwo. Pamiętasz to? To była niedziela.
Niedziela, tak.
Wtedy, kiedy tata odszedł.
Ale ja
to ja jeszcze pojechałem wtedy do Lublina.
Tak, ty byłaś, ja nie byłam na spotkaniu. Ja byłam
no nie, nie, a ja pojechałem tam, bo stwierdziłem, no jest ważna rzecz do wykonania, chociaż myślałem sobie, że no chciałbym być przy tacie. I tak modliłem się całą drogę w te i w te później, jadąc do Radomia. Boże, pozwól mi, żebym z tatą się jeszcze zobaczył. W Lublinie pamiętam zaskoczenie braci i sióstr, bo nie wiedzieli, że jest tak źle. Nie widzieli, bo to poprzedniego dnia dowiedzieliśmy się, że to już koniec. I pamiętam, pojechałem pierwszy, a za mną cała kawalkada samochodów. Wszyscy przyjechali, prawie wszyscy przyjechali, co tylko mogli. I każdy miał okazję. To było niezwykłe, pamiętasz?
Pamiętam.
Każdy miał okazję i chęć podejścia do taty, porozmawiania z nim, poszeptania mu na ucho.
Tak, pamiętam. Prosił mnie, będziesz ze mną? No to byłam. Trochę mi było niezręcznie tak stać przy nim cały czas, jak się ludzie z nim żegnali. Ale skoro powiedziałam mu, że będę, no to stałam tam. Jako, że już trochę poszliśmy w starsze lata, to zwolniliśmy z pracą. Więc ten nasz wzrost nastąpił takim skokiem, ale później. I to było widać. Było widać, jak ojciec wzrastał w nauce, w Słowie Bożym, to jak się zmieniał, jak zmieniał się jego charakter, jego postrzeganie różnych sytuacji, na które kiedyś się na przykład albo złościł, albo no źle reagował, powoli stawał się innym człowiekiem, Bożym człowiekiem. Dobrze nam było razem. Było dobrze i źle, ale więcej było dobrze. A później było bardzo dobrze. Ojciec nie lubił otwierać drzwi z klucz. Po prostu nie lubił, jak nie było mnie w domu. I to mi często mówił. To ty idź pierwsza, ja tak jak czasami nie wracaliśmy razem, tak żebyś tam już była w domu. Bo on nie lubił, mówił, nie lubię otwierać drzwi z kluczem. Wiem, że jak ja otwieram kluczem drzwi, to w domu nie ma nikogo. No, nie lubił. A jak czasami chodziłam po zakupy, na przykład w sobotę, już później tak nie handlowaliśmy. Jakoś tak tylko wiosną i trochę latem, a później już nie jesienią. Więc jak chodziłam po zakupy,
to jak małe dziecko przychodził do siatek i grzebał i szukał. Jak nie było nic takiego ekstra, czegoś dobrego kupionego, to normalnie był taki zawiedziony. No to nic tak nie kupiłeś? Taki łasu.
Pamiętasz pogrzeb taty?
Mało. Mało pamiętam. Jakoś tak sama nie wiem, o czym myślałam. I przynajmniej ze 2 dni to takie mam prawie wyjęte. Później po pogrzebie. Zupełnie nie pamiętam, co było mówione. Chyba, nie wiem, słyszeć to chyba słyszałam, ale na pewno nie rozumiałam i nie pamiętam.
Był niezwykły, bo szliśmy w kondukcie, śpiewając chrześcijańskie pieśni.
Tak, to pamiętam. Pamiętam pieśń, postanowiłem pójść za Jezusem. To pamiętam.
Pokazywałaś mi te jego zapiski, już tak niepewno ręką pisane, bo o czym pisał? Nie chodzi mi o szczegóły, ale...
Pisał takie zwykłe rzeczy, że dziękował Bogu za każdym razem, to była tak jak modlitwa zapisana, że dziękował Bogu za to, że przespał noc, że rano wstał i zjadł śniadanie. Pisał o tym, że dzisiaj się czuje dosyć dobrze. Dzisiaj przyszły mi wyniki badań z poprzedniego dnia i wyszły dobrze. Ojciec zapisywał takie zwykłe rzeczy, takie dziękował Bogu za każdy dzień, za każdy posiłek. Podziękował też Bogu za Maćka. Chyba więcej błędów wychowawczych, najwięcej to w stosunku do Maćka popełnił. Miał z tego powodu jakieś... Dziękował Bogu, że ma takiego syna, wspaniałym synem go nazwał. Podziękował też Bogu za żonę. Piękniejszego wyznania nie mogłabym usłyszeć. Nasz ojciec był taki zwykły, że nawet nie można takiego nic o nim ekstra powiedzieć. Ale przy całej tej swojej zwykłości ciągle o nim pamiętamy. W zasadzie to nie ma dnia, żeby przynajmniej parę razy nie powiedzieć: o, jakby ojciec był, to by, albo ojciec to by tak zrobił, albo inaczej. Ale powiem ci takie marzenie, jakie. No. Ojciec to tam nie był taki wylewny, taki, żeby się tak z nim tam o marzeniach za bardzo porozmawiać. W każdym razie nie o takich, które tu bym chciała poruszyć. Ale kiedy zrobiliśmy remont domu i zmieniliśmy dach, jako że dach był pokryty na domu, dom stary i dach był pokryty papą. I choć nigdzie się nie lało, nie przeciekało, to estetycznie to nie wyglądało. A wtedy właśnie weszły nowe takie pokrycia, te dachówki, takie ceramiczne, które teraz, czy blacha taka falista, no. W każdym razie zrobiliśmy sobie właśnie takie pokrycie przy remoncie, zmieniliśmy ten dach i zrobiliśmy to pokrycie i kiedyś tak właśnie będąc na podwórku razem, ojciec mi tak się właśnie zwieszył, aż miał łzy w oczach.
No.
Że tak marzył.
Żeby ten dach był?
Ja mówię, że jak jeździł gdzieś tam samochodem i widział po drodze właśnie domy tak pięknie pokryte taką blachą falistą, to mówi, że marzył, że bardzo chciałby i on taki właśnie mieć dom, ale długo marzył, zanim się doczekał. Mhm. I tak właśnie mówił, że teraz się tak cieszy, że to było jego marzenie i że mu się spełniło.